Po wakacyjnej przerwie na antenę Radia Zachód powraca w szerszym wymiarze także publicystyka wraz z Lubuskim Forum. Bogdan Sadowski, witam Państwa serdecznie w obu naszych studiach. Lubuskie Forum, zaczynamy. Marek Surmacz, studio w Gorzowie, Prawie Sprawiedliwość.
Kłaniam się, witam Państwa i witam Pana.
Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Oraz Karol Zieleński, przedstawiciel wojewody lubuskiego.
Dzień dobry, witam Państwa.
I teraz studio w Zielonej Górze, Edward Markiewicz, Lewica.
Witam Państwa.
Rafał Nieżurbida, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Witam Państwa.
Oraz Marcin Sygutowski, reprezentujący Konfederację.
Dzień dobry, witam Państwa.
W poniedziałek wieczorem przy poparciu ugrupowań Kukiz i Konfederacji Sejm utrzymał w mocy rozporządzenie prezydenta o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym z Białorusią. Koalicja Obywatelska była za uchyleniem rozporządzenia prezydenta. Polskie Stronnictwo Ludowe wstrzymało się od głosu. Zacznę zatem od przedstawiciela Platformy. Dlaczego w Sejmie posłowie tego ugrupowania tak mocno krytykowali decyzję prezydenta i nie poparli wprowadzenia stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym z Białorusią? Mirosław Marcinkiewicz, proszę.
Jak sama nazwa wskazuje, stan wyjątkowy jest to rzecz wyjątkowa. Nie usłyszeliśmy żadnych argumentów, które stwarzałyby w ogóle, znaczy uzasadniałyby to, że taki stan trzeba wprowadzić. Tak, tam jest stan kryzysowy, tam pojawili się imigranci. Państwo polskie, myślę, jest na tyle silne poprzez właśnie swoją straż graniczną, wojsko, inne służby, by z taką sytuacją sobie poradzić. Jeżeli zaś państwo polskie nie potrafi poradzić sobie z grupą ludzi, która ma jakąś określoną wrażliwość, która chce opiekować się tymi osobami, no, które są na granicy, widzieliśmy to, no, w warunkach urągających czemukolwiek, no to byłoby to państwo słabe. Ja nie widzę najmniejszego powodu. Tak, granice trzeba chronić. Tak, jest to granica nie tylko Polski, ale Unii Europejskiej. Nie ma z kolei racjonalnych przesłanek. To, że odbywają się manewry wielkie w Rosji, nie jest przesłanką do wprowadzenia stanu wojennego. Takie manewry się odbywają, będą się odbywały. Nie widzę tu żadnych przesłanek.
Ale przecież nie chodzi o grupę manipulowanych, bo oni są manipulowani, to wszyscy podkreślają obserwatorzy, manipulowanych ludzi ze wschodu, bo dziś eksponowana jest ta grupa, o której pan mówił, ludzi koczujących przy granicy, a jutro to mogą być tysiące uchodźców. I co wtedy?
No oczywiście, ale panie redaktorze, w jaki sposób, proszę mi dać argumenty, co stan wyjątkowy zmienił, jeżeli chodzi o chronienie naszej granicy? No przecież stan wyjątkowy nie spowodował konkretnych jakichś działań, które można podejmować, gdy ten stan jest wprowadzony, a nie można ich przeprowadzać. Właśnie, nie dajmy się manipulować Łukaszence.
W takim razie to, co stan wyjątkowy zmienił? Marek, co masz? Prawo i Sprawiedliwość.
Platforma Obywatelska jest w takim stanie frustracji politycznej, że przypuszczam, zagłosowaliby za własnym wyrokiem na własnej śmierci. Rzecz polega na tym, że jeżeli chodzi o stan wyjątkowy był bardzo potrzebny. Moim zdaniem był wprowadzony co najmniej za późno, o kilkanaście dni. Dlatego, że reakcje po pierwszych raportach służb specjalnych powinny być natychmiastowe, jeżeli chodzi o administrację. Ale jak zawsze w takich sytuacjach zbyt dużo czynników zewnętrznych ma wpływ na decyzję. Co dało wprowadzenie tego stanu wyjątkowego? Po pierwsze, ustalono 3-kilometrowy pas strefy wolnej od obcych. Co to znaczy? Że wszelkie maści, pojazdy, osoby, przemytnicy, którzy gigantyczne pieniądze zarabiają na przemycie tych ludzi, zmanipulowanych przez Łukaszenkę z jednej strony politycznie, ale z drugiej strony zainteresowanych dostaniem się do Unii Europejskiej, do państw Unii Europejskiej, nie Polski najczęściej, chociaż coraz częściej Polski też, ale głównie chodzi o Francję i zachodnie Niemcy. Problem polega na tym, że ten przemysł przemytniczy radykalnie, diametralnie ukrócono, przejęto kontrolę nad całym pasem i po doświadczeniach Łotwy, Litwy przystąpiliśmy do pełnej kontroli państwowej w interesie państwa. No, oczywiście Platforma Obywatelska interes państwa zupełnie dość osobliwie pojmuje, i z tego punktu widzenia stan wyjątkowy spełnia swoje role.
Edward Markiewicz, Lewica.
No cóż, proszę Państwa, powiem z pozycji byłego oficera Wojska Polskiego. Zdaję sobie sprawę z tego, że w przypadku takim, jaki teraz mamy, no należy poczynić wszystkie kroki, żeby przewidywane zagrożenia, jakie się tam mogą wydarzyć, żeby się przed nimi uchronić. I myślę, że takie działania, jakie wprowadzono, to znaczy o 2000 żołnierzy zwiększono, wspomożono Straż Graniczną, 4000 zgrupowano tam na poligonie przy wschodniej granicy. Podjęto szereg innych tam dodatkowych działań, które w zupełności powinny w moim głębokim przekonaniu wystarczyć na to, żeby oprzeć się wszelkim prowokacjom, których się tam możemy spodziewać. Natomiast stan wyjątkowy to no, trudno nie widzieć tego, że umożliwia teraz wykonywanie tam różnych czynności poza oglądem opinii publicznej. W całym tym pasie ludzie poniosą niewątpliwie duże straty finansowe. Mówię o przedsiębiorcach, o ludziach, którzy tam żyją, mieszkają. I to chyba jedyna rzecz, która się wydarzy, bo bez tego stanu wyjątkowego i tak to bezpieczeństwo na granicy, myślę, że zostało już w sposób co najmniej minimalny zabezpieczone.
Ale będzie ustawa, która ma zrekompensować ubytki w dochodach, strat wszystkim podmiotom gospodarczym działającym właśnie na terenie województw lubelskiego i podlaskiego, które no mogą ponieść
no ma
straty
oczywiście, wie pan jak to było w przypadku COVID-u, tak samo. W przypadkach COVID-u też były takie rekompensaty, ale sami państwo wiecie jak to jest, to nigdy nie zrekompensuje w 100%. Zawsze straty ci ludzie poniosą.
Polskie Stronnictwo Ludowe teraz, Rafał Nierzurbida.
Ja tutaj się powołam na słowa Władysława Kosiniaka-Kamysza, które zostały wypowiedziane w debacie nad właśnie tym rozporządzeniem. Dziwi, że nie zwołano Rady Bezpieczeństwa Narodowego, jeżeli sprawa jest na tyle poważna. Tutaj z wypowiedzi przedstawiciela PiS-u domniemam, że jeżeli przemyty zostały ukrócone, to przez 6 lat na te przemyty PiS pozwalał, co jest dziwne. Ale
ja mówiłem tak, o przemycie coś? Mówiłem coś o przemycie?
Tak, że przemyt został ukrócony. Tak, to pan...
Ukrócone zostały te wszystkie dojazdy do granicy po to, żeby teraz przy najeździe...
Mówił pan o przemycie, wszyscy to słyszeliśmy.
To właśnie o przemycaniu ludzi, o przekraczaniu nielegalnym granicy i z życiu z przemycania ludzi, handlu ludźmi.
No to przez 6 lat na handel ludźmi pozwalaliście? Przez sierpień całe 3,5 tysiąca ludzi, 3,5 tysiąca imigrantów przekroczyli granicę, a wy się nagle obudziliście, że trzeba stan wyjątkowy wprowadzić.
Oni są w ośrodkach zamkniętych, pan o tym nie wie?
Stan wyjątkowy to jest 3-kilometrowy szeroki pas przy granicy, który wprowadza specjalne obostrzenia, ale takie obostrzenia można wprowadzić chociażby rozporządzeniem wojewody, który daje możliwość wprowadzenia 15-kilometrowego pasa ochronnego. Dzisiaj stan wyjątkowy nie jest wprowadzony, żeby dbać o Polskę. Dzisiaj stan wyjątkowy jest wprowadzony, żeby dbać o żelazny elektorat PiS-u. Dlaczego? Ponieważ PiS dzisiaj sprzedaje się jako partia, która jest taka patriotyczna i tak bardzo chroni granice. Co nie jest prawdą, bo po prostu chcecie na tym zbić swój kapitał polityczny dzisiaj i niewiele to ma się do bezpieczeństwa kraju, chociażby to, jak traktujecie opozycję w tym względzie, bo trzeba było po prostu usiąść, porozmawiać na ten temat, tak jak to było w przypadku, kiedy staliśmy przed widmem koronawirusa, który do naszych granic zawitał. Tak się stało, bo się wystraszyliście, a tutaj nie ma żadnego strachu, tu nie ma żadnego niebezpieczeństwa. Te manewry wojskowe Zapad są organizowane od wielu lat, więc to również nie jest jakimkolwiek argumentem do tego. Ale mnie najbardziej w tej całej sytuacji dziwi jedna rzecz. Ponieważ PiS, taka partia katolicka się nazywa. Ja też jestem katolikiem.
Może panu PiS-ie nie mówić tylko o sytuacji?
Katolikiem głęboko wierzącym. I czytam Biblię, a tam byłem głodny, daliście mi jeść. Byłem spragniony, daliście mi pić. A co wy robicie z 32 ludzi na granicy? Bo to jest niehumanitarne. I chociaż moje i PSL-u przekonanie do imigrantów nie jest takie jednoznaczne, czy na tak, czy na nie, czy przyjmujmy, nie przyjmujmy, to tam jest naprawdę 32 ludzi, którzy w urągających ludzkiej godności warunkach są przetrzymywani i wy na to pozwalacie. Partia taka katolicka. Naprawdę, to jest oburzające.
Czy pan kibicuje takiemu zachowaniu, kiedy... No, kiedy aktywiści próbowali, bo oni już tego nie robią, wymuszać na Straży Granicznej zbliżenie się do koczujących ludzi, zachowując się niejako też w sposób agresywny. Czy pan kibicuje takiemu zachowaniu, kiedy parlamentarzysta próbuje sforsować kordon mundurowych?
Ja kibicuję takim zachowaniom, które rozwiążą ten długo już trwający problem, bo to jest olbrzymi, niehumanitarny problem.
Ależ on już rozwiązany jest.
Nie, nie jest rozwiązany, jeżeli ci ludzie tam nadal koczują.
Oni są na terenie Białorusi. Panu coś się w ogóle myli w rzeczywistości obecnej.
Posłuchajmy teraz przedstawiciela Konfederacji, Marcin Sygutowski.
Szanowni Państwo, Konfederacja wspiera jakby te działania rządu odnośnie wprowadzenia stanu wyjątkowego. W związku z tym, że no, jest to zbieżne z naszymi ideałami, czyli z tym, żeby strzec granicy narodu, strzec granicy naszego kraju pod względem bezpieczeństwa, pod względem tego kryzysu migracyjnego. Wszyscy myślę, że jesteśmy świadomi tego, że jest to przygotowana gra ze strony Łukaszenki, który już oficjalnie o tym od kilku dni mówi, tak, że jest to zemsta na przydzielone sankcje przez Unię Europejską. Dlatego musimy otwarcie z tym walczyć. Jeżeli będziemy próbować to w jakiś inny sposób rozwiązać, myślę, że polegniemy. Nawet jestem pewny, że polegniemy w tej hybrydowej wojnie z Łukaszenką, bo przy wsparciu Putina jesteśmy naprawdę na przegranej pozycji w takiej wojnie hybrydowej. Dlatego jak najbardziej musimy tutaj odpierać te wszystkie uderzenia. Ale jeżeli chodzi o aktywistów, tak?
Przecież... Czy stan wyjątkowy odpiera te uderzenia?
Tak, jak najbardziej. Z dzisiejszych danych wiemy, że w ostatniej doby 300 osób próbowało przekroczyć granicę i zostało to odarmione.
3,5 tysiąca w sierpniu.
Ale, no bez, tak. Ale bez prowadzenia stanu wojennego miałoby to samo miejsce i no nie do końca, czynności tak? byłyby takie same podjęte.
Informowaliśmy już o tym 3 tygodnie temu, że ośrodek Krośnie-Odrzańskim jest przepełniony. Ośrodek, który jest w trakcie remontu przygotowywany w Wędrzynie, tak, też już jest praktycznie pełny.
No nie jest pełny, bo tam jest tylko 85 osób.
No ale, szanowny panie...
Ale to co będzie następne?
Ale one są przygotowane... Dlaczego teraz trwa remont, tak? Jesteśmy przygotowani na taki poważny kryzys migracyjny? Nie jesteśmy, bo byśmy mieli przygotowane takie obiekty. Dlaczego aktywiści nie zaopiekują się tymi osobami, które już tutaj przyszły, którym trzeba realnie pomóc?
Nie
tak?
Ale pan nie mówi, czym stan wojenny pomaga w tej sytuacji. Co
stan
on
wojenny?
Rozwiązuje?
Mamy stan wojenny?
Przepraszam, stan wyjątkowy.
Wiem, że wam się marzy stan wojenny. Panowie, już te czasy minęły.
Apeluję, aby nie mówić jednocześnie, bo jesteście bardzo nieczytelni. Panowie, czy jest powód do niepokoju? Czy sytuacja może wymknąć się spod kontroli? W związku i z sytuacją z uchodźcami, i z sytuacją z manewrami wojskowymi na potężną skalę.
Jak najbardziej.
Jakąś prowokacją z tym związaną.
Jak najbardziej. Już jesteśmy w trakcie prowokacji, tak? Już musimy odpierać te działania ze strony Mińska. Musimy też patrzeć na to, co nasi koalicjanci europejscy mówią. Tak? Też chcą uszczelnienia tych granic. Bo
a
też
czy to było konsultowane z naszymi koalicjantami europejskimi przed wprowadzeniem stanu wyjątkowego? Co robić?
Ale przecież stan wyjątkowy nie musimy konsultować z koalicjantami Unii Europejskiej.
Oczywiście, no że nie, ale wspólne mamy granice europejskie.
Ale Unia Europejska przecież złożyła dyrektywę odnośnie tego, żeby uszczelnić granice, tak, w związku z kryzysem migracyjnym i że jeszcze przecież dostaliśmy zielone światło od tego, że w razie czego dostaniemy jeszcze wsparcie od Unii Europejskiej do tego, żeby uszczelnić, tak jak Litwa i Łotwa, która już dawno uszczeliła.
Na tych ludziach, którzy faktycznie tam mieszkają i żyją.
No. Przedstawiciel wojewody lubuskiego teraz, proszę o wypowiedź, Karol Żeleński. Tak cytując słowa premiera Mateusza Morawieckiego zapytam, czy ci, którzy byli za uchyleniem stanu wyjątkowego, odegrali rolę, cytuję, oklaskiwaną w Moskwie i w Mińsku?
Myślę, że oklaski tam zebrano. I nie tylko za to głosowanie, ale także za wcześniejsze wydarzenia na granicy. Te happeningi wszystkie to było naprawdę zbędne. Wprowadzenie tego stanu wyjątkowego to jest bardzo dobra decyzja, ponieważ wprowadza w tym pasie spokój. Spokój także w naszej przestrzeni publicznej. Osoby, które znalazły się na granicy, nie są po naszej stronie i nie przekroczyły tej granicy. Robimy wszystko, żeby to uniemożliwić. Musimy chronić granicy państwa polskiego, musimy bronić granicy Unii Europejskiej. To jest nasz wspólny cel. Wydaje mi się, że tutaj to nie powinno być w ogóle przedmiotem debaty publicznej na takim poziomie emocjonalnym przy tak małej liczbie danych, jakie mamy. Wszystko zamyka się w pierwotnym apelu rzecznika Straży Granicznej: szanowni państwo, dajcie nam spokojnie pracować, jesteśmy do tego przygotowani. Nie mogła pani się doprosić takiego stanu rzeczy od osób publicznych, dlatego wprowadzono także ten stan wyjątkowy i teraz Straż Graniczna robi swoje.
Kwadrans Lubuskiego Forum za nami. Zmieńmy temat, proponuję. W minionym tygodniu rząd przyjął pakiet podatkowych rozwiązań związanych z Polskim Ładem. To, o czym już wiedzieliśmy wcześniej, kwota wolna od podatku 30 tysięcy złotych, próg podatkowy wyższy 120 tysięcy. Ten pierwszy próg, zmiany pojawią się także w wielu innych obszarach, między innymi składki zdrowotnej czy kredytu dla młodych małżeństw bez wkładu własnego. Na zmianach ma zyskać według rządu 18 milionów Polaków. Panowie, jak postrzegacie zaproponowane zmiany? Czy Polski Ład właśnie w obszarze podatków stanie się, to się stanie, to będzie systemowa zmiana, dzięki której Polacy będą istotnie zamożniejsi, o czym się mówi, a zarazem czy system podatkowy będzie bardziej przejrzysty, będzie bardziej sprawiedliwy? I teraz proponuję, zacznijmy od lewicy, Edward Markiewicz.
O tym jak będzie, to my się przekonamy na pewno za jakiś czas. Teraz możemy tylko tak dywagować. Mnie się wydaje, że te uregulowania, które zostały zaproponowane, one nie odzwierciedlają tych strat, które Polacy w tej chwili ponoszą. Inflacja powyżej 5% powoduje, że rząd musiał jakieś propozycje niwelujące te straty w części chociaż zaproponować i tak też zrobił, zaproponował, aczkolwiek one nie zwrócą Polakom tych kwot, tych dochodów, które utracą w wyniku właśnie bieżącej sytuacji. Dlatego bardzo z dużą rezerwą do tego podchodzę. Jak się to w rzeczywistości odbije na naszych kieszeniach, to zobaczymy za pół roku już na pewno.
Co pan miał na myśli, mówiąc bieżącej sytuacji?
No bieżącej sytuacji mówię o inflacji.
Ale to jest problem w skali Europy w tej chwili nie tylko Polski.
No ależ oczywiście, że tak, ale jeżeli jest 5,2% inflacji, to rekompensaty powinni wynieść co najmniej 5,2%. A niestety takich rezultatów nie mamy.
Marek Cormaś, proszę.
Oczywiście, że zmiany są systemowe, daleko idące i w konsekwencji bardzo, szczególnie niżej zarabiających, doposażą, bo nagle kilkanaście miliardów złotych w portfelach Polaków, systemowo uwolnienie od ciężarów podatkowych emerytów, podniesienie progów podatkowych dla średnio zarabiających i więcej zarabiających, bo do 120 tysięcy złotych. To wszystko sprawia, że w poszczególnych segmentach obciążeń podatkowych podatnicy, my wszyscy będziemy płacić mniej. Ktoś powie, z czego zatem czerpać będzie państwo, bo skoro dzieli się tak bardzo mocno funduszami. To jest zmiana w ogóle całej filozofii zarządzania państwem. Od państwa bardzo fiskalnego, takim jakim była Lewica i Platforma Obywatelska, i jednak dopuszczającego przy swoich liberalnym podejściu do złodziejstwa, do ogromnych afer gospodarczych, do wyprowadzania gigantycznych miliardów złotych przez mafie międzynarodowe. W tej chwili jest zdecydowanie większa kontrola nad finansami państwa, co się bardzo nie podoba opozycji. Opozycja nie mówi, co będzie dobrego z tego wszystkiego, tylko próbuje hasłami, powiedziałbym, emocjonować podatników i wyborców, że istnieją jakieś poważne zagrożenia. Rząd wie, co robi. Poczekajmy. W najbliższych trzech miesiącach muszą być podjęte wszystkie, nawet dwóch miesiącach, wszystkie ustawy, których konsekwencji będą zmiany podatkowe w przyszłym roku. I to nie jest żadna dywagacja, to nie są żadne mrzonki. To już jest na porządku Sejmu przewidziane do uchwalenia.
A słyszał pan taką tezę, że Polski Ład i zaproponowane zmiany podatkowe są wrogiem przedsiębiorców, którzy są z kolei motorem gospodarczym, a z kolei te zmiany są sprzymierzeńcem tych, którzy zarabiają mało, czyli jak to ujęto, są mało kreatywni albo wcale.
Znaczy chciałbym przyjrzeć się tym, którzy to mówią. Chciałbym twarze zobaczyć tych przedsiębiorców, którzy o tym mówią.
Zapraszam.
I chciałbym zobaczyć, jakie podatki płacili w przyszłości, jak bardzo właśnie nowy program i nowe pociągnięcia rządu wpłyną na zmianę ich sytuacji finansowej. Niech pokażą to publicznie, to wtedy podejmę dyskusję, a nawet być może rację przyznam, zobaczę.
Mirosław Marcinkiewicz, Platforma, proszę.
No, szanowni państwo, ja zacytuję tutaj pana premiera Morawieckiego. Wprowadzenie tegoż ładu ma spowodować, że Polska będzie najlepszym miejscem do życia w Europie. Tak, proszę państwa, hura, hura, będziemy bogaci, młodzi, piękni, w ogóle wszystko będzie wspaniale. Tylko jedno ale. Już teraz musimy za to wszyscy zapłacić. I właściwie cały ten ład to jest po prostu podwyższenie podatków praktycznie dla wszystkich. Tak, zmienione zostały progi podatkowe, więc teoretycznie każdy coś na tym zyskuje, ale generalnie zwiększenie czy nieodpisywanie składki zdrowotnej to jest podniesienie, zdecydowane podniesienie podatku. Jest grupa ludzi, która na tym zyska, właśnie emeryci, mniej zarabiający, ale do emerytu zaraz wrócę, a bardzo też spora grupa tych najbardziej aktywnych, najbardziej potrzebnych w gospodarce inżynierów, informatyków, lekarzy i to można wymieniać cały szereg grup zawodowych zarabiających nieco więcej, straci, zdecydowanie straci to niemałe pieniądze. Co do emerytów, też stracą. Właśnie wyczytałem, że ci emeryci, którzy byli fachowcami, a szczególnie jeszcze dłużej pracowali niż wiek emerytalny, powyżej progu 5000 brutto emerytury, tak, są takie osoby, które taką emeryturę dostają, też stracą. Też tym ludziom się zabierze. Więc powiem szczerze, mnie nie przekonuje taka filozofia, że będzie nam lepiej, jak zabierzemy tym, którzy nieco więcej zarabiają, a damy to tym, którzy
skąd brać pieniądze na finansowanie służby zdrowia, jak nie no, z nowych rozwiązań, jeśli chodzi o płacenie składki zdrowotnej?
No, panie doktorze, to możemy o tym podyskutować, ale sądzę, że tutaj czas antenowy tej audycji no, wykracza poza szukanie tutaj i podpowiadanie
rządowi.
Czy
takie rozwiązanie, jak na przykład przedstawiciel jednego bądź drugiego zawodu zarabiał 20, może menadżer 40 tysięcy i mógł...
A to spółki Skarbu Państwa. Oni tam właśnie poradzą sobie.
No, tak. Powiedzmy adwokat, tak? To nie jest spółka Skarbu Państwa. Zarabiał powyżej kwoty, nawet którą powiedziałem, i mógł sobie taką kwotę, taką składkę odliczyć zdrowotną od podatku i zapłacić efektywnie no, kilkadziesiąt złotych. Uważa pan, że to rozwiązanie było właściwe? Tak w Europie nigdzie nie ma.
Znaczy, panie doktorze, ja w ogóle nie rozumiem tego systemu, który w tej chwili jest proponowany. Dla wielu grup pracowników są stosowane różne wyliczenia. Ryczałtowcy co innego, karta podatkowa co innego, podatek liniowy co innego, zatrudnieni na etatach co innego, emeryci jeszcze co innego. Zamiast tworzyć system prosty, jasny, jeszcze bardziej to wszystko komplikujemy. Wyliczenia pokazują, że ja nie jestem, znaczy inaczej, nie jestem przekonany. Więcej, wiem, że nic to dobrego nie przynosi. Powtórzę raz jeszcze. Zabieranie tym, którzy trochę więcej zarabiają, może są bardziej kreatywni, może są lepiej wykształceni, po to, żeby dawać dla tych, którzy trochę mniej mają, nie jest chyba sposobem na rozwój, w tym rozwój Polski.
I teraz głos Konfederacji, Marcin Sygutowski.
Szanowni państwo, przed chwilą przedstawiciel PiS-u powiedział, że spokojnie, żebyśmy byli spokojni, rząd wie, co robi. I z tym się jak najbardziej zgadzam. Rząd wie, co robi, wie. Przygotowuje się do wyborów, przygotowuje swój elektorat do tego, żeby pieniądze przeprowadzić, redystrybucję
no,
pieniędzy do swojego elektoratu.
Tak?
Szanowni państwo, ja jako przedsiębiorca... bardzo krótko przedstawię państwu, jak to będzie wyglądać. Ja już się przygotowuję do tego, do tych podwyżek. I przygotowuję się nie, że będę mniej zarabiał, nie, że będę mniej pracownikom płacił, którzy dobrze zarabiają i którzy na tym stracą, tylko podnoszę ceny po prostu na przyszły rok. Podniosę ceny i zapłacą ci ludzie, którzy teraz te pieniądze otrzymają od tego podatku. I to jest tylko przemiał, tylko po to, żeby właśnie
przestaną
tych ludzi...
Przestaną pana kupować za chwilę.
Dlaczego mają przestać? Jak wszyscy tak zrobią.
No bo nie,
wszystko
bo
podrożeje.
Nie ma monopolu.
A jak nie mam monopolu?
Na dostawę usługi.
Mam spore doświadczenie.
Tak zrobią.
Mam spore doświadczenie, mam pracowaną markę i już mam zamówienia na przyszły rok. Mówię, że będę podnosił ceny w związku z tym i tak mam te zamówienia i będę miał. I będę płacił więcej, będę płacił tyle samo swoim pracownikom, co do tej pory płaciłem, bo na to zasługują. A to, że są wykształceni i to, że po prostu poświęcili dużo czasu na zdobycie doświadczenia, to nie może być, nie mogą być karani za to, że dobrze pracują, za to, że są sprawni, za to, że są gotowi do pracy i chętni do pracy, tak? Tylko dlatego, żeby redystrybuować pieniądze tam, gdzie po prostu ci ludzie po prostu czekają na to, żeby dostać, a w zamian za to pójdą do urn i zagłosują. I to jest jedyny mechanizm, który po prostu tutaj wprowadza PiS, a nie tam czarowanie nas po prostu,
że... Ale pan wprowadza w błąd opinię publiczną w tej
chwili. Ja prowadzę błąd?
Pan mówi o sobie.
Nie, nie mówię o sobie, bo jestem przedsiębiorcą od zawsze.
Pracownicy będą z tego zadowoleni, zapewniam.
No tak, no bo będą zarabiać dalej tyle samo.
Więcej zapłacą.
Pańscy pracownicy będą z tego zadowoleni.
Będą zadowoleni, bo ja im utrzymam tą pensję. Po prostu,
o solidaryzmie,
tak? A podnoszę ceny.
O solidaryzmie społecznym, czyli ci, którzy zarabiają więcej, płacą większe podatki. To jest jakby fundamentem tutaj tych rozwiązań podatkowych. Karol Zieleński, przedstawiciel wojewody.
Tak, na wstępie powiem, że wczoraj miałem przyjemność uczestniczyć w Warszawie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dużym spotkaniu, też którego elementem była konferencja podsumowująca 100 dni od ogłoszenia Polskiego Ładu i przełożenie tego już na 10 konkretnych projektów. Tutaj mówimy o zmianach podatkowych. To jest konsekwencja działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego, bo już te korekty podatków były wcześniej dokonane i to korekty in plus dla podatników, czyli obniżenie podatku PIT z 18 do 17% i wprowadzenie zerowego PIT-u dla osób młodych do 26 roku życia. No tutaj kluczowe, najważniejsze zmiany w systemie podatkowym są bardzo proste i oczywiste i tutaj nie ma czego komplikować, bo to są dwie granice. Do 30 tysięcy jesteśmy zwolnieni od podatku, a w drugi próg wchodzimy od osiągnięcia tych 120 tysięcy. Tak? Na tą chwilę to jest 84, także jest to duża zmiana. I proszę też tego nie tłumaczyć inflacją, bo inflacja to jest problem całej Unii, całego świata, a przyczyna jest bardzo prosta. W dobie covidowej na rynku, czy też w gospodarce pojawiły się dodatkowe potężne środki, aby amortyzować występowanie pandemii, w tym tutaj dużego zagrożenia dla gospodarki. I w Polsce wpompowane zostało 200 miliardów złotych w polską gospodarkę. Dzięki temu poziom bezrobocia w Polsce prawie w ogóle został nietknięty. W województwie lubuskim mamy to cały czas jednocyfrowe, tak? Za ostatni miesiąc to jest 6,3%, a w dwóch miastach wojewódzkich, Gorzów i Zielona Góra, to jest 3%. To jest naprawdę potężna...
Dzieci trąg do pracy, tak, w tej chwili.
Tak, i to też wymusza kolejną kaskadę powoduje, bo jeżeli mamy deficyt rąk do pracy, no to stawki za pracę rosną. Jeżeli rosną stawki za pracę, to rosną ceny produktów. Także to jest podwójne konsekwencje i tutaj nie możemy tego spłycić. Ale Polski Ład to jest potężny pakiet nowych rozwiązań, zmiany filozofii podejścia do państwa. Pieniądze, premier Morawiecki wczoraj na konferencji wyraźnie powiedział. Państwo się pytaliście, skąd bierzemy pieniądze na 500+, na 13 emeryturę. Otóż odpowiedź jest bardzo prosta. Jak zastaliśmy państwo, to system podatkowy wyglądał jak druszlak, przy czym te dziurki miały średnicę nawet 5 cm. Podatki wyciekały bokiem.
I jeszcze Polskie Stronnictwo Ludowe, Rafał Niżurbida, jak pan z kolei postrzega zaproponowane zmiany podatkowe w obszarze podatkowym?
Tak, jak tu wszędzie wcześniej się pojawiła wypowiedź pana Marcinkiewicza, że tam jest tyle chaosu i tyle ulg i tyle dodatków i tak dalej. No po co to jest, szanowny przede wszystkim radiosłuchaczu? To jest po to, żebyś do końca się w tym wszystkim nie połapał, bo państwo PiS i tak z ciebie wydusi to, co trzeba. I szanowni państwo, owszem, inflacja, drożeje, wszystko i tak dalej, ale te podatki, nie łudźmy się, że są pomocą dla szarego obywatela, to jest przede wszystkim pomoc rządom PiS w realizowaniu swojego reżimowego programu. Szukamy pieniędzy, jak każdy kraj, na to, żeby było przede wszystkim na służbę zdrowia, dla zawodów, które powinny być zawodami z powołania i których jest tak mało, zawodów jest dużo, ale jest tak mało osób chcących wykonywać taki zawód, jak właśnie w służbie zdrowia czy nauczyciel, bo deficyt w tych grupach zawodowych jest nie dlatego, bo COVID czy cokolwiek, dlatego, bo niekoniecznie młodzi ludzie chcą w tą stronę iść, bo to jest ciężka praca, tam trzeba iść z powołaniem. I skąd szukać na to wszystko pieniędzy? A może stąd, żeby pan premier najpierw się dowiedział, ile w jego kraju kosztuje chleb, bo on do dnia dzisiejszego tego nie wie, ile kosztuje chleb.
Wie?
Ja wiem, ile
wie?
Kosztuje chleb. Oczywiście.
Ile w mojej wiem. Piekarni kosztuje chleb?
4,50 to jest średnia cena chleba, proszę pana. I teraz może pan...
Za kilogram?
Może pan...
Za kilogram?
Za bochenek. Może pan...
Trzy razy więcej, proszę pana.
Może... O, drogi pan chleb kupuje. No brawo, może jakiś ekologiczny. To cieszę
się, że pan...
Trzy
razy więcej za kilogram. Pan nie wie,
ja mówię, za bochenek chleba 600 gram. I szanowni państwo, należy się skupić na tym, że rolnik sprzedaje ziemniaki po 60 groszy, a w sklepie płacimy za nie 3 zł. Rolnik sprzedaje kilogram żywca za 4 zł, a w sklepie płacimy za to 30 zł. Tu trzeba szukać pieniędzy, bo tam nam pieniądze uciekają. I nie uciekają to ani do budżetu polskiego rządu, tylko uciekają to pieniądze za granicę po prostu, ponieważ... Państwo PiS daje przyzwolenie, by wielkie korporacje tą ciężką pracę Polaków, te pieniądze za tą ciężką pracę Polaków wyprowadzały za granicę. W dalszym ciągu 3%, idziemy do sklepu, 3%. A tam 80% produktów to jest produkty zagraniczne. I okazuje się, że idziemy kupić wino polskie wino. A dlaczego polskie wino? Bo tylko zostało rozlane w Polsce i już się nazywa polskim winem. To są właśnie patologie, z którymi należy walczyć. To są patologie, które powodują, że Polacy w sklepach płacą bardzo dużo i lwia część tego kapitału ucieka za granicę. Tu szukajmy pieniędzy, a nie szukamy pieniędzy, żeby oskubać w podatkach uczciwie pracujących Polaków.
Ostatnie minuty naszego spotkania, więc ale chciałbym...
Jeśli można jeszcze tutaj, bo...
Dobrze,
bo...
ale bardzo króciutko.
Tak, 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 bo bardzo, bardzo króciutko, bo tutaj na pana bolączkę, czyli wyprowadzanie pieniędzy z kraju, też pan znajdzie odpowiedź w Polskim Ładzie. Między innymi jest to 4% podatek dla wielkich korporacji, aby właśnie tego się wyzbyć. Także proszę, zachęcam do zapoznania się z całym dokumentem.
Podwyżka podatku.
Panowie, dzisiaj jak obchodzimy.
4% to jest takie, żeby nie obrazili się chyba naprawdę.
Dzisiaj obchodzimy 20. rocznicę najtragiczniejszego zamachu terrorystycznego chyba w dziejach świata. Mianowicie ataku z 11 września, między innymi na wieżę World Trade Center w Nowym Jorku. Minęło 20 lat. Na ile w panów ocenie te wydarzenia zmieniły oblicze i geopolityczne w obszarach militarnej, społecznej i ekonomicznej świata? Czy nauczyliśmy się czegoś od tego czasu? Czy świat się stał bardziej bezpieczniejszy, czy wręcz przeciwnie? No i czy fundamentalizm jest obecnie pod kontrolą? Mirosław Marcinkiewicz, proszę.
Znaczy, trochę się na pewno nauczyliśmy. Zaczęliśmy inaczej chociażby podróżować samolotami. Dbamy o bezpieczeństwo i musimy o to dbać i tutaj to na pewno, ale też no, nie poradziliśmy sobie i nie wiem, czy ktokolwiek poradzi sobie z terroryzmem jako sposobem na życie, sposobem działania. Terroryzm żyje i ma się niestety dobrze, jak widzimy, a związane to jest z całym szeregiem rzeczy i niestety Europa, wiele krajów zachodnich jest atrakcyjnym miejscem, gdzie stosunkowo dobrze i bezpiecznie się żyje. W innych regionach świata terroryzm dąży do panowania, bo tam, gdzie jest chaos, tam, gdzie jest strach, gdzie łamane są wszelkie prawa człowieka, no właśnie, tylko w postaci terroryzmu, zamordyzmu można rządzić. No i niestety nie mamy na to recepty. Ja na to recepty nie widzę.
Edward Borkiewicz, Lewica.
No cóż, zgadzam się w całości z poprzednikiem i z jego wypowiedzią. Niewątpliwie te wydarzenia miały olbrzymi wpływ na nasze życie i mają do dnia dzisiejszego wiele spraw się zmieniło. Natomiast, no cóż, tego zjawiska, nie wiem jak to nazwać, terroryzmu, krótko mówiąc, my się go w 100% nie wyzbędziemy, nie jesteśmy w stanie. Musimy umieć przewidywać, a nie zawsze uda się przewidzieć to, co się może wydarzyć. Ja przypomnę, że rozpoczyna się największy proces w dziejach Francji. Zostaną postawieni teraz przed sądem terroryści, którzy 6 lat temu w Paryżu spowodowali śmierć wielu ludzi. I też tego się nie uszczerzono. Pamiętacie państwo, w takich wielkich metropoliach, jak na przykład w Londynie, również zamachy, których już po tej naszej nieszczęsnej rocznicy też się wydarzyły i nie mamy na to wpływu, ale niewątpliwie sposób wprowadzenia różnego typu zabezpieczeń utrudnia tym terrorystom pracę. I umożliwia to, że może będzie się nam jeśli, łatwiej
jeśli pan
wykrywać.
Jest przy głosie, jeśli pan jest już przy głosie, to pozwoli pan zapytam jeszcze, bo wydarzenia z 11 września jakąś konsekwencją były i wojny w Iraku, i obecność wojsk amerykańskich i sojuszniczych w Afganistanie. Czy decyzja prezydenta Joe Bidena o wycofaniu wojska z tego kraju w pana ocenie zaprzepaściła to, co dotychczas udało się osiągnąć i ekonomicznie, i społecznie w Afganistanie, czy po prostu zahamowano teraz proces demokratyzacji tego kraju, który jest oczywiście ewolucją?
Według mnie czas najwyższy był zakończyć ten cały ciąg wydarzeń, który się tam ciągnął. Mieliśmy w tym swój udział jako Polacy, bo przecież też swoje kontyngenty żeśmy tam wysyłali. Oczywiście nie po to, żeby tam prowadzić wojnę, tylko po to, żeby utrzymywać pokój i zaprowadzać nowy ład. W cudzysłowie. I jednak te wszystkie wydarzenia pokazały, minione wydarzenia pokazały, że nic to nie dało. Że ingerowanie w losy innego narodu, choćby nawet w dobrych intencjach, nie do końca służą temu narodowi, tej specyfice i tej wolności, którą oni sobie wymyślili i upatrzyli. Przykładów tego mamy wiele, a choćby i Afganistan teraz. Więc trzeba z tymi sprawami bardzo ostrożnie.
Marcin Sygutowski, proszę.
Szanowni Państwo, ten największy zamach z 11 września otworzył tak naprawdę 20-lecie tego konfliktu i konfliktu nie tylko tam na miejscu w Afganistanie, ale również tutaj w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Byliśmy świadkami niejednokrotnie właśnie tych tragicznych wydarzeń, tych tragicznych finałów tych wydarzeń. I musimy po prostu nauczyć się z tym żyć w jakiś sposób. Wiadomo, musimy prowadzić działania, które będą zapobiegać temu, ale jesteśmy już chyba wszyscy świadomi tego, że terroryści uderzają właśnie w tych momentach, kiedy byśmy się tego najbardziej nie spodziewali. Tak? Zawsze to się wydarzy, ni stąd, ni zowąd. Dowiadujemy się z mediów, że coś tragicznego się wydarzyło, że wiele osób zginęło i właśnie o to im chodzi i tego musimy się wystrzegać, musimy uważać właśnie w ten sposób, żeby te nasze służby jak najbardziej mogły nas ochronić pod tym względem, żeby unikać właśnie takich sytuacji i ostrzegać o tych możliwościach, a całe te 20 lat, które tak szybko przeleciały i które po prostu powinno być dla nas nauczką do tego na kolejne lata i kolejną, na pewno musimy się przygotować na to, że po prostu to też nie jest tak, że udało się po prostu to zwalczyć i że te radykalne bojówki, te radykalne właśnie organizacje nam odpuszczą i pozwolą nam normalnie funkcjonować, bo to nie jest w ich celu, to nie jest właśnie w ich idei po to, żebyśmy mogli sobie normalnie funkcjonować bezpiecznie, tylko po to, żebyśmy właśnie żyli w strachu i żebyśmy właśnie obawiali się ich i do tego właśnie dążą.
Prawo i Sprawiedliwość, Marek Surmat, czy świat w pana ocenie stał się bezpieczniejszy w perspektywie tych 20 lat od zamachów 11 września?
Przede wszystkim musimy sobie zdać sprawę z tego, że dotąd do tego zamachu 11 września odbywały się zamachy, zdarzały się w różnych miejscach na świecie i to w latach 50., 60., porwania na tle politycznym, zabójstwa. Ginęli ludzie również dość licznie w różnych zamachach, ale to się działo jakby poza zasięgiem techniki przekazu. Ten zamach był pierwszym. Po pierwsze dlatego takim, bo w transmisjach. My na żywo niemal oglądaliśmy. Właściwie oglądaliśmy na żywo. Oglądaliśmy na żywo przebieg tego zamachu, więc pierwszy cel terrorystów został spełniony. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że w kilku innych miejscach, że samoloty są porwane i zmierzają do Pentagonu, że zmierzają też do Białego Domu, który tam później w Pensylwanii oczywiście zleciał wcześniej. I z tego powodu cele terrorystów zostały spełnione. Świat się przeraził. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, które były poza zasięgiem jakichkolwiek wojen wynikających z dotychczasowych konwencjonalnych działań, nagle stały się w centrum uwagi i obiektem tego ataku. Tak długo walczono skutecznie z terroryzmem, dbając o bezpieczeństwo powszechne.
Skutecznie?
Dość skutecznie, tak, skutecznie. Bo mamy do czynienia z pojedynczymi tylko ewentualnie zamachami i z zamachami, które które są incydentami. Natomiast tak długo, póki w stosunkach międzynarodowych, nie poróżniły interesy globalne.
Polskie Stronnictwo Ludowe.
I w tym momencie te rozbieżności spowodowały, że ta walka musi być przeniesiona już na grunt państwowy.
Syntetyczna wypowiedź. Proszę bardzo, Rafał Nieżorbida.
Niewątpliwie to była wielka tragedia, wydarzenia z 11 września, ale nas jako Polaków oczywiście dotyczy to, bo tam przecież Polacy też zginęli, ale nie dotyczy nas to tak bezpośrednio i powinno być dla nas pewną nauką, gdyż Amerykanie, chcąc być imperium i maczając swoje palce wszędzie, no to te wszędzie dotarło do nich też. Oczywiście to jest bardzo złe, ale dla nas Polaków to jest jedna nauka. Skrajności, fundamentalizm prowadzi do tragedii. Dla Bin Ladena Amerykanie to był gorszy sort. Widzą państwo analogię?
Karol Zieleński, przedstawiciel wojewody.
Idola intelektualna.
Tak. Faktycznie tutaj głównym czynnikiem, o którym można mówić, że wydarzenia 11 listopada, czy późniejsze zamachy w Madrycie, czy w Londynie, były oglądane, transmitowane na żywo. To zmieniło bardzo dużo, ponieważ praktycznie każdy mieszkaniec tutaj Europy mógł to zobaczyć i też się przestraszyć, tak? Troszeczkę wpłynęło, to odbiło się na systemach bezpieczeństwa, ale nie łudźmy się, terroryzm na świecie istnieje od ponad 2000 lat i będzie istniał dalej, będzie szukał coraz to nowych metod. Spektakularne ataki na wieżę World Trade Center samolotami cywilnymi nikomu wcześniej się nie śniły. Być może czekamy na coś, co jest jeszcze poza granicami naszej wyobraźni. Musimy cały czas dbać o rozwój swojego społeczeństwa, swojego państwa na wielu obszarach, w tym bezpieczeństwo. Musimy też wyzbywać się tego, z czym mamy teraz do czynienia, czyli niekontrolowanych napływów imigrantów. To nie może być w tak dużych ilościach, na tak dużym poziomie chaosu, jak to obserwowaliśmy jeszcze 6-7 lat temu, bo to są te największe czynniki ryzyka. Musimy rozwijać własną państwowość, musimy rozwijać Polskę, wtedy będziemy bezpieczniejsi.
I to tyle, jeśli chodzi o pierwsze powakacyjne spotkanie w Lubuskim, sobotnim Lubuskim Forum. Dziękuję panom za udział w programie. Marek Surła, reprezentował Prawo i Sprawiedliwość.
Panią się pozdrawiam.
Mirosław Marcinkiewicz, Platformę Obywatelską.
Dziękuję, miłego weekendu, wolnego od polityki. Odpoczywajmy jak możemy.
Karol Zieleński, przedstawiciel wojewody lubuskiego w studiu w Gorzowie.
Dziękuję, pozdrawiam.
Lewica reprezentował Edward Markiewicz.
Dziękuję, do usłyszenia.
Polskie Stronnictwo Ludowe, z kolei Rafał Nieżurbida.
Dziękuję państwu.
No i jeszcze Konfederacja była z nami. Marcin Sygutowski w Studiu Zielonej Górze.
Dziękuję państwu.
Bogdan Sadowski również dziękuję.